Chciałbym dzisiaj kontynuować trochę temat, który zacząłem tydzień temu. Mówić o zaufaniu do Boga. Ale tak sobie nazwałem to, co chcę dzisiaj do Was powiedzieć. Ekstremalne zaufanie Bogu, ekstremalne uwielbienie Boga. A takim przewodnim wersetem na dzisiaj jest dla mnie drugi werset z Psalmu 34. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Jeśli może pamiętacie, może kojarzycie, ale ja bardzo często, znaczy bardzo często, ale częściej niż z innych wersetów ten werset cytuję. Jest to taki werset, który gdzieś drąży moje życie, wierci moje serce, który jest wyrywany, wyryty przez Boga na moim sercu, gdzieś bardzo zapadł we mnie i żyje we mnie. I w wielu różnych okolicznościach prowadził mnie. I niejednokrotnie do niego się odwoływałem, a dzisiaj to tak się złożyło, że postanowiłem, że on będzie tematem głównego mojego poselstwa. Dawid powiedział, będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. To jest piękne wyznanie, ale też bardzo mocne wyznanie, które mówi o Jego postanowieniu, o Jego wyborze, o Jego decyzji, o Jego woli. Cokolwiek by się nie działo, zawsze Jego chwała będzie na moich ustach. Zawsze. Zawsze. Choćby się niebo miało zawalić, piekło na mnie miało się zwalić, na moich ustach będzie chwała. Jego chwała. I werset pierwszy mówi nam o jakich to okolicznościach Dawid napisał ten psalm. Dawidowy, gdy zachowywał się jak niepoczytalny wobec Abimeleka, także został przez niego wygnany i odszedł. I przeczytamy tą historię, gdzie ona jest zapisana w całości, w pierwszym księdze Samuela, 21 rozdziale, od 11 wersetu do 16 czytamy tą historię. Miała ona miejsce po tym, jak Dawid musiał salwować się ucieczką z Izraela, bo Saul go chciał zabić, tak? Z powodu zazdrości o Dawida. Dawid wyruszył więc i uciekł tego dnia od Saula, a przybył do Akisza, króla Gad. Słudzy Akisza zwrócili zaś uwagę swego pana. Czy to nie Dawid, król tego kraju? Czy nie o nim przyśpiewywano sobie do tańca? Pobił Saul gromady, a Dawid miliardy, to znaczy tysiące. Dawid przejął się tymi słowami. Ogarnął go strach przed Akiszem, królem Gad. Postanowił zatem zachować się wobec nich jak najdziwniej. Póki mogli mu zaszkodzić, udawał obłąkanego. Zostawiał znaki na bramach, toczył pianę na brodę. W końcu Akisz powiedział do służby: spójrzcie tylko, przecież to obłąkany. Po co mi go tu sprowadziliście? Czy brakuje mi takich, że mam mieć następnego, aby sobie przy mnie poszalał? Czy ktoś taki potrzebny mi jest w pałacu? Tak to było. W takich okolicznościach Dawid wypowiedział te słowa i cały ten psalm napisał. Piękny psalm. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Bardzo upokarzających okolicznościach swoją drogą. Bardzo przykre sytuacje. Bardzo przykre. Zobaczcie, wcześniej ten Dawid pokonał Goliata. Cała armia drżała ze strachu przed tym jednym, co prawda, bardzo dużym chłopem. A Dawid nie. Co mi tu tam będzie? Podskakiwał, tak? A teraz widzimy Dawida w zupełnie innej sytuacji. Tym razem nie jest taki już odważny. Nie jest takim herosem wiary. Teraz jest czytamy o nim, że przejął się strachem, tak? Bojaźń go ogarniała. Wcale nie był takim herosem wiary, który przywoływał wersety z Biblii, że jeden Żyd będzie tysiące gonić. Nie wspominał sobie historii Samsona, który jeden pokonał kilka tysięcy, tak, z Bogiem. Tym razem taki Dawid nie jest. Co robi? Udaje wariata. Toczy pianę. Dawid był realistą, tak? Wiedział, kiedy odwaga Boża na niego wstępuje, a kiedy tak nie jest. I stało się to, co się stało. Wzięto go za wariata. I możemy sobie tylko wyobrazić, jak się mógłby czuć człowiek, który, o którym śpiewano takie pieśni, że jeden, tysiące pogoni. A tutaj się przestraszył jednego z królów. Gdzie jesteś, odważny Dawidzie? Że ten człowiek, który mógł mieć swoją dumę, przecież został namaszczony na króla przez Boga. No Boże, gdzie ty teraz jesteś? Co ty teraz robisz? Dlaczego teraz nie zainterweniujesz? Dlaczego nic nie zrobisz w tych okolicznościach, żeby nie musiał udawać, strugać z siebie wariata, tak? Nie wiemy, czy Dawid miał takie myśli, ale możemy sobie wyobrazić, że wielu Bożych ludzi z takimi myślami się borykało w różnych trudnych okolicznościach ich życia. Dlaczego, Boże, dopuściłeś do mnie na takie sytuacje w moim życiu? Dlaczego jestem upokarzany? Dlaczego jestem to czy tamto? Dlaczego mnie spotyka to lub tamto? Przecież jestem Twoim dzieckiem. Nie wiemy, co Dawid myślał, ale wiemy, co napisał, co zaczął śpiewać, co naprawdę było w jego sercu. Pomimo tego, co się stało, powiedział, będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. I chwała Jego będzie zawsze na moich ustach. Zawsze. 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 Chociaż czasami chciałoby się powiedzieć, że chciałoby się Bogu złorzeczyć. Czyż nie tak właśnie mówiła żona Hioba? Kiedy, można powiedzieć, fala nieszczęść ogarnęła ich rodzinę. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Kiedy koniec końców sam Hiob zachorował. I co w końcu jego żona mu powiedziała? Jak długo jeszcze chcesz być pobożnym człowiekiem? Zacznij złorzeczyć Bogu i umrzyj. A on powiedział, głupia kobieta, tak? To była odpowiedź Hioba do swojej żony. Głupia kobieta. I okazał się do końca nienaganny. Ale to, co zrobiła żona Hioba, to myślę, że są takie okoliczności w życiu, kiedy się wydaje, że wszystko się wali, kiedy świat się wali nam na głowę, że wydaje się czymś naturalnym złorzeczyć, przeklinać. Ciebie, wszystko. Boga też. Zacznij złorzeczyć. To taka jest naturalna reakcja. I wielu złorzeczy. Ale Dawid się czegoś nauczył w swoim życiu, że zawsze. To była jego decyzja, jego wybór, jego mocne postanowienie. Niech się dzieje, co chce. Na moich ustach będzie zawsze jego chwała. Zawsze. Wtedy, kiedy doświadczamy Bożego błogosławieństwa, kiedy doświadczamy powodzenia i również wtedy, kiedy zamiast powodzenia niepowodzenie dotyka się naszego życia. Wtedy, kiedy doświadczamy tego, że rozumiemy, co się dzieje i wtedy, kiedy zupełnie Boga nie rozumiemy, dlaczego nas spotyka to, co nas spotyka. Wtedy, kiedy nam chce się skakać z radości i wtedy też, kiedy tak naprawdę chce się nam wyjść z bólu i z rozpaczy. Wtedy zawsze jakby w naszych ustach tylko jedna odpowiedź. Tobie chwała. Chwała Najwyższemu. Chwała Najwyższemu. Chwała Najwyższemu. To wielka rzecz. To jest wielka rzecz, żeby błogosławić Pana w każdych okolicznościach. Widzimy wielu ludzi, którzy tego nie potrafi, tak? Że dopóki jest dobrze w ich życiu i wszystko po ich myśli się układa, to oni są przy Bogu. Ale jak tylko coś pójdzie nie tak po ich myśli, to się zaraz od Boga odwracają. Prawdą jest to, że nasze życie i życie z Bogiem to nie jest sielanka, tak? Myślę, że nikt nas nie ma co do tego złudzeń. Że życie z Bogiem jest lekkie, łatwe, przyjemne, idzie gładko, tak? Że również wierzących ludzi, tak samo jak i niewierzących, to jest jakaś tajemnica, mogą spotkać różne rzeczy. To jest tak, jak Biblia mówi, że deszcz i słońce padają na sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Tak? To deszcz i słońce jest obrazem Bożego błogosławieństwa. Że Bóg błogosławi jednych i drugich. Podobnie można powiedzieć, że nieszczęście spotyka jednych i drugich. I wierzących, i niewierzących trafiają się w życiu nieszczęścia. I Biblia na przykład podaje nam różne takie przykłady, w których możemy nie rozumieć, co się w ogóle dzieje. Pierwszy przykład z rzędu, z brzegu, Abraham i wezwanie Boga i złóż swojego syna na ofiarę. Rozumiesz Boga w takim wezwaniu? Bo ja nie. To była ekstremalna próba. Idź złóż swoje najukochańsze dziecko w ofierze. My wiemy, jaki był koniec, ale on tego nie wiedział. Poszedł i był gotów to zrobić. Ale myślę, że był gotów to zrobić, dlatego, że ekstremalnie też zaufał Bogu. On wiedział, nie wiedział jak, nie miał pojęcia, jak Bóg to zrobi, ale wiedział jedno. Ty mi obiecałeś go i nawet jeśli go zabije, zamorduje swoje własne dziecko, to ty mi go zwrócisz. Z martwych go zbudzisz. On uwierzył w coś, czego jeszcze do tej pory nie było. Tak? Później były zmartwychwzbudzenia. Ale Abraham uwierzył w coś, czego, o czym jeszcze nikt nigdy nie słyszał. Że Bóg jest w stanie zbudzić z martwych kogoś, kto umarł. On się uchwycił tej myśli. Nie musiał zabijać, tak? Nie musiał zabić i Bóg nie musiał pokazać, że on naprawdę może wzbudzić z martwych Izaaka. Ale ekstremalna wiara, czy ekstremalne uwielbienie Boga bierze się z ekstremalnego też zaufania Bogu. Bo nie uwielbisz Boga, któremu nie ufasz. Kolejna historia. Historia Jakuba. A właściwie historia Jakuba, która ma miejsce w czasie historii Józefa. Historia Józefa jest dla mnie jedną z najbardziej inspirujących mnie osobiście w Biblii. I sam pamiętam, że przynajmniej kilka razy głosiłem na podstawie historii Józefa. Ale w tle tej historii Józefa jest historia Jakuba. Historia ojca, którego serce zostało złamane, bo stracił najkochańszego syna. Jego serce krwawiło. Jego życie znalazło się w rozpaczy, bo stracił swojego ukochanego syna. My wiemy, że nie. Ale dla niego na kilkanaście lat przynajmniej żył w takiej, a nie innej świadomości. Jest po moim synu. Więc jest to historia człowieka, któremu Bóg powiedział, że będzie Bóg go błogosławić, a który musiał żyć z bólem przez wiele lat. Utraty syna. Co jest piękne, to to, że Boży ludzie, którzy doświadczyli trudów, doświadczyli też najpiękniejszych zakończeń, jakie można sobie wyobrazić. Jakich sobie nie można wyobrazić. To są przekraczające wszelkie nasze wyobrażenia. I podobnie jak Jakub stracił syna w swoim mniemaniu, to kiedy Bóg mu go zwrócił, kiedy okazało się, że Jakub żyje i że jest tym, kim jest, to nawet najśmielsze wyobrażenia się w głowie to nie zmieściło Jakubowi. Że Bóg tak pięknie tę historię postanowił zakończyć. Podobnie było z Hiobem, tak? W przypadku Hioba, Hiob nigdy nie usłyszał odpowiedzi, dlaczego go spotkało go to, co go spotkało. My wiemy, jako czytelnicy tej księgi, znamy te powody. Ale Bóg bezpośrednio Hiobowi nigdy nie odpowiedział, dlaczego. Raczej zamiast odpowiedzi, to Bóg zaczął zadawać pytania Hiobowi. Ale jest taki werset w księdze Hioba, który też gdzieś bardzo głęboko mi zapadł. To jest 13 rozdział, 15 werset. Ale nie w każdym tłumaczeniu go znajdziecie. On jest różnie tłumaczony. Przynajmniej kilka przykładów oddaję go w ten sposób, jak ja go wam teraz zacytuję. Hiob powiedział o Bogu: choćby mnie zabił, ufać mu będę. Choćby mnie zabił, ufać mu będę. Jemu ufam. Inne tłumaczenia, między innymi Liga Biblijna, podaje inny sens tego znaczenia, że ja wiem, że mnie zabije, ale nie będę mieć o to żalu. Coś takiego mniej więcej. Ale mnie podoba się ta wersja, za którą idzie między innymi Biblia Gdańska, Biblia Tysiąclecia, Biblia Wujka I parę innych przykładów jeszcze. Choćbym je zabił, ufać mu będę. I myślę, że 13 rozdział Księgi Hioba, 15 werset. I patrząc na kontekst tej księgi, kontekst wypowiedzi Hioba, to zdanie jest w zgodzie z jego wierzeniem, z jego wiarą. Co to zdanie mówi? Że choćbym nie zabił, ufać mu będę. Że może w moim życiu wydarzyć się coś, czego ja zupełnie nie rozumiem. Zupełnie nie rozumiem. Ale i tak jemu ufam. Że choćby nawet sam Bóg wystąpił przeciwko mnie, tak mi się przynajmniej będzie to wydawać, tak? To wiem, że on jest absolutnie godzien zaufania. Że Bóg jest wierny, innymi słowy. Mogę tego nie rozumieć, ale on jest dobry. Czy właśnie, to wiecie, tak jak tydzień temu mówię, to jest ta myśl wyrażona w powieściach Salomona 3:5. Z całego swojego serca zaufaj Bogu, a nie polega na swoim rozumie. Ponieważ czasami nasz rozum prowadzi nas na manowce. A może nie czasami, a przeważnie. Czy właśnie nie to zrobił Abraham? Choćby miał zabić Izaaka, ufam Bogu, że mi go zwróci. Przecież to Bóg wydał ten rozkaz. Idź zabić swojego syna, tak? A jednak on ufał, że to nie jest kwestia tego, że Bóg se zmienił zdanie, bo jest Bogiem, to może. I Bogu się odwidziało i zmienił sobie plany. On ufał temu, że Bóg jest wierny, ufał Bogu i wierzył w Boga jako Boga. Czyli Boga, który nie jest Bogiem zmiennych zdań, który nie jest jak chorągiewką, tak i tak dalej, tak? Abraham uwierzył Bogu. Dlatego był zrobić gotów coś, co wydawałoby się, że zatrzymuje Boże marzenia, jego marzenia. I swojej ufności nie został zawiedziony. Jest na przykład taka dziwna historia w życiu Mojżesza. Przeczytamy ją w drugiej księdze Mojżeszowej. Że kiedy Bóg powołał Mojżesza i Mojżesz poszedł za Bożym powołaniem, by wrócić do Egiptu i wyprowadzić lud z niewoli do Egiptu, poczytamy, że Pan przyszedł w nocy i chciał zabić Mojżesza. Dziwne. Tak jest napisane. Bóg chciał zabić Mojżesza. To jest taki jeden z tajemniczych fragmentów Biblii, ale dla mnie na podstawie Biblii jest tylko jedno wytłumaczenie. Mojżesz nie zginął. Pan, czy tak naprawdę anioł Pana, a to jest taki anioł Pana, co do którego większość biblistów jest przekonana, że pod tym aniołem Pana kryje się Jezus przed wcieleniem. Że to Jezus przyszedł zabić Mojżesza. Ale nie zabił Mojżesza, dlatego że żona Mojżesza wzięła na pletek swojego syna i tą krwią pomazała Mojżesza i Pan odstąpił. Co to oznacza? Że Mojżesz, który miał wprowadzić w przymierze naród Izraela, sam złamał przymierze, które zostało dane Abrahamowi, bo nie obrzezał swojego syna. Czyli igrał sobie z Bożym prawem, tak? I dlatego Pan chciał go zabić. Ale żona Mojżesza, swoją drogą, nie Żydówka, tak? Znaczy nie z Izraela. Ona wiedziała, o co chodzi. Ona dobrze wiedziała, o co chodzi. To znaczy się, że oni dobrze oboje wiedzieli, co jest nie tak. I zrobiła to, co trzeba było zrobić w tym momencie. Szybko podjęła decyzję i uratowała Mojżesza. Ale w pewnym sensie święty Bóg spotkanie z grzesznikiem musi go zgładzić. I my wiemy, że ofiara Jezusa Chrystusa, jego krew sprawiła, że Bóg nas nie gładzi, tak? Ale nas ratuje. I nadal jest prawdą to, że Bóg chce zabić nasze ja, uśmiercić nasze ja. Martwiajcie się, nawet my sami mamy to zrobić. Ale to, co powiedział Hiob, choćby mnie zabił, ufać mu będę. Choćby Bóg wydawało mi się, że robi coś, co jest przeciwko mnie, to i tak mu ufam. To, co robi Bóg, kłóci się z moim rozumem, że jest dobre dla mnie, ale moje serce jest jak poziom wyżej. I tak jemu ufam, bo wiem, że on jest godzien zaufania wbrew wszelkiemu mojemu rozumowaniu. To jest ekstremalne zaufanie Bogu. Niech się dzieje, co chce w moim życiu. Ja i tak mu ufam. Tak będę mu ufać. I historia Hioba również się pięknie zakończyła. Chociaż swoich dzieci już nigdy nie odzyskał, tak? Były inne dzieci. Ale te wszystko, całą gromadkę, którą miał, stracił. Jednego dnia. Nieszczęście pozostało nieszczęście. Dlatego życie wierzących ludzi nie zawsze jest gładkie. Ale myślę, że zawsze warto błogosławić Pana. Czytałem teraz taką książkę Randy Clarka, Przełom w uzdrowieniu. I Randy cytuje historię rodziny Billa Johnsona. Nie wiem, czy znacie tę postacię. Bill Johnson to jest niesamowity człowiek. On jest piątym w pokoleniu pastorem. Pięć pokoleń pastorzy. Wszyscy ludzie w służbie. Niesamowita historia, niesamowite dziedzictwo. I ojciec Billa zmarł na raka. Chociaż jego ojciec i sam Bill Johnson są potężni, używani przez Boga w służbie uzdrawiania. I kiedy oni się dowiedzieli, że ojciec choruje na raka, to wszyscy w rodzinie podjęli walkę o uzdrowienie ojca. A sam ojciec to był też człowiek wielkiej wiary. Cała rodzina, wszyscy tam, wszystkie dzieci, wszystko w służbie jest Bogu. Na pewno niesamowita rodzina. I modliło się ojca Billa wielu ludzi znanych w służbie uzdrowienia. I w kościele w tym samym czasie zostało uzdrowione kilka osób, które miały tego samego raka, na którego chorował ojciec Billa. Oni zostali uzdrowieni, a ojciec Billa nie. Oni do ostatnich dni trwali przy łóżku ojca i uwielbiali Boga. Walczyli na wszystkich frontach, tak, o uzdrowienie ojca, ale ono nie nastąpiło. Ojciec zmarł. Ale to, co Randy'ego poruszyło, dlatego podał ten przykład w swojej książce, to, co wypowiedział na kazaniu Bill po śmierci swojego taty. Powiedział pewne zdanie, które brzmiało mniej więcej tak, że tu na ziemi i tylko tu na ziemi możemy wstać i uwielbić Boga pomimo naszego rozczarowania. W niebie tego nie będziemy mogli zrobić, bo w niebie nie będzie rozczarowania. Ale tu na ziemi możemy, czy czasami potrzebujemy złożyć ofiarę uwielbienia. Randy Clark, jeśli nie wiecie, to jest taki człowiek, który jest dzisiaj uznany w kościele za jeden z największych autorytetów w służbie uzdrawiania. Człowiek z jednym z ogromnym doświadczeniem w służbie uzdrawiania. Współcześnie żyjący, tak? A jego książka, tą, którą czytałem, Przełom w uzdrowieniu, jest uznana za jedną z najlepszych w temacie. Ale on powiedział tak, pomimo tego, że już 40 lat służy w uzdrawianiu, to pomimo tak ogromnego doświadczenia mówi tak, czasami są tajemnice i nie znamy odpowiedzi, dlaczego nie następuje przełom w uzdrowieniu. Nie wiemy dlaczego. I musimy uznać, że jest to tajemnicą. Że tu na ziemi nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją tak, jak się dzieją. On nauczył się wiele o służbie uzdrawiania i uczy wielu zasad uzdrawiania, ale to nie jest tak, że zawsze działa każda. Bywa tak, że miał wielką wiarę, uzdrowienie nie nastąpiło. Bywało tak, że nie miał wielkiej wiary, a ludzie byli w niezwykły sposób uzdrawiani, w potężny sposób. Więc jest to jakaś tajemnica, której nie ogarniamy tutaj na ziemi. Dlaczego ludzie, na przykład wielkiej wiary, mimo wszystko umierają. Tak jak myślę, że podobna historia była z Pawłem Godawą, który zmarł w zeszłym roku na raka, chociaż sam też głosił uzdrowienie. I podobnie Mateusz Godawa, jego syn, na pogrzebie się wypowiadał. Jak Bill Johnson. chociaż bardzo wielu niestety w internecie wierzących ludzi. O zgroza! W tym momencie sobie naigrywało. Głosił uzdrowienie, a sam co? Ale Randy Clark podał to zdanie z kazania Billa Johnsona jako odpowiedź na to, co zrobić w sytuacji, kiedy nie wiemy, dlaczego się stało, jak się stało. Kiedy nie rozumiemy, dlaczego coś się nie wydarzyło, chociaż powinno się wydarzyć według nas. Jeśli powinno nastąpić uzdrowienie, a nie następuje. Jeśli oczekiwalibyśmy, że Bóg zrobi to i to, a to się nie dzieje, to czasami jedyne, co nam zostaje, to ofiara uwielbienia. Czyli to, co mówi Dawid. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Nie rozumiem, dlaczego coś się nie wydarzyło. Niemniej zrobię to, co do mnie należy. Będę go uwielbiać. I tak będę go uwielbiać. I tak będę go uwielbiać. Kiedy Abraham otrzymał Bożą obietnicę, tak, że jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza, nikt nie będzie w stanie go policzyć. Kiedy się urodził Izak? Pamięta ktoś z was, jak długo po złożeniu tej obietnicy? Ile lat upłynęło? 25 lat. 25 lat. I ta historia nie powtórzyła się tylko w życiu Abrahama. Powtórzyła się w życiu Izaaka, powtórzyła się w życiu Jakuba. Wszyscy oni mieli niepłodne żony. No Jakub miał przynajmniej jedną. Lea rodziła, ale Rachela nie. Czyli tak niesamowita Boża obietnica. A zamiast tego, zamiast, nie wiem, co rok to prorok, tak jak to się mówi, no przecież Bóg obieca, no to trzeba działać do roboty i musi się zapełnić gromadka. Zamiast tego było coś przeciwnego. Co chcę przez to powiedzieć? Że Bóg jest wierny, bo na podstawie historii Izraela wiemy, że Bóg jest wierny. Tak? I przyszedł czas tego rozwiązania tego Bożego worka. Ta rodzina zaczęła się gwałtownie poszerzać. Bardzo gwałtownie. Ale na początku przez pierwsze trzy pokolenia szło jak po grudzie. I czasami bywa tak w naszym życiu, to tak odnosi na przykład uzdrowienia, że Bóg nam daje pewne rzeczy. One są naszą obietnicą. I są nam pisane i będą naszym udziałem. Ale niekoniecznie tu i zaraz, zawsze, w danej chwili, w danym momencie. Czasami wszystko, co nam zostaje, to Jego obietnica i nasza wiara. I to jest wszystko, co mamy. Mamy Jego obietnicę, tak Abraham miał Jego obietnicę i miał tylko obietnicę, nie miał dzieci. Nie miał dzieci, miał tylko obietnicę. I miał wiarę w tą obietnicę. Ale Bóg jest wierny. Bóg dotrzymuje słowa. Czasami bywa tu na ziemi, że nie otrzymujemy odpowiedzi na pewne pytania, na pewne modlitwy i może nam się wydawać, że Bóg o nas zapomniał. Ale tak nie jest. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. I może tak jak właśnie powiedział Bill Johnson. Czasami to, co nam zostaje, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. To dawać Mu uwielbienie. To ufać Jemu, kiedy jest wokół nas ciemna noc bez widoków na słońce. I tak Jemu ufać. I tak Jemu ufać. Bo wiemy, że zakończenie tej historii jest wspaniałe. Tylko, że nie zawsze w danym momencie i może nie zawsze na ziemi. Przecież Biblia mówi o ludziach, którzy mieli obietnicę, a nie dożyli. Tak? Mieli wiarę, a nie dożyli spełnienia. Ale Bóg gdzie ich wpisuje? W panteon świadków wiary. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Umieszcza ich wśród bohaterów wiary. Oni nie doczekali się. Ze względu na nas, tak? Taki był powód. Ze względu na nas. Bo Bóg nie tylko myślał o nich, ale myślał o nas też. W swojej dalekosiężnej perspektywie. Ale ufać Bogu, nawet gdybym miał za życia, nie doświadczyć spełnienia, ale ufać Jemu. Ufać Jemu. bo przecież wieczność jest nasza. I cóż znaczy nawet 100 lat naszego życia na ziemi wobec wieczności? Czy to nawet nie jest kropla w oceanu? Oceanie. To nawet nie jest kropla w oceanie. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali fragmentu dwóch kazań, który jest w internecie pod tytułem znaczy, kiedy Bóg mówi nie. Ja tego lepiej bym nie potrafił oddać. Dlatego posłuchamy tego. Ja to, ponieważ to jest napisane w napisach, ja to będę czytać też dla tych, którzy to umieścimy na stronie internetowej, żeby mogli tego odsłuchać. Kiedy Bóg mówi nie, co robić? Kiedy Bóg mówi nie, co wtedy robisz? Kiedy prosisz o dobrą rzecz, a Bóg mówi nie. Jak znajdujesz siłę, żeby rano wstać? Kiedy całe piekło zwaliło ci się na głowę, przeciążone, zgnieciony i po cichu zastanawiający się, gdzie jest Bóg. Nie słyszysz, jak krzyczę? Nie wiesz, że jestem zmęczony? Jak znajdujesz siłę, by wstać rano z łóżka? Kiedy całe piekło zwaliło ci się na głowę i sam ocierasz swoje łzy, bo nie ma nikogo, kto by to zrobił. Trzymasz się na ostatnim włosku. Mówisz, że życie jest niesprawiedliwe. I nie masz wystarczająco siły, by poradzić sobie z tym wszystkim. Mówisz, że to zły czas, zła pora, zły dzień, zła osoba. Nie pozwól, by to się tu zadziało, bo to nie dotknęło mojego dziecka, mojej żony czy mojego męża, tylko nie moja mama, Boże. Wyrażamy to w różny sposób, ale to samo uczucie. Ufaj Bogu, kiedy On mówi nie. Nie musisz tracić wiary, tylko dlatego, że Bóg nie odpowiedział tak na Twoją prośbę. Nie musisz zalewać się nerwowo, bo nie dostałeś pracy. Nie dostałeś domu, nie otrzymałeś uzdrowienia. Nie dostałeś tego, o co prosiłeś Pana. Nie potrzebujemy wiary, by nas prowadziła wtedy, gdy wszystko jest dobrze. Potrzebujemy wiary, by nas podtrzymała, gdy spada na nas całe piekło. Kiedy patrzysz na Biblię w jednej ręce i na swoje życie w drugiej i mówisz, Panie, widzę, co mówisz, ale zobacz, przez co ja przechodzę. Nic z tego, co przeżywam, nie pasuje do tego, co mówisz. Modlisz się i modlisz. Ukochana osoba leży w szpitalu, a Ty się modlisz i pościsz. Namaściłeś się olejem, cytujesz pismo, starasz się wierzyć. Czytasz książki, słuchasz tyle konferencji, ile się da. A z niej ucieka życie. Robisz wszystko, co trzeba. Przytaczasz Słowo Boże. Powiedziałeś pielęgniarce, że Bóg ją uzdrowi. Powiedziałeś lekarzowi, że ona z tego wyjdzie. Dajesz wszystkim świadectwo. Czytasz jej Słowo Boże. Włożyłeś jej Biblię do ręki. I ona umiera na Twoich oczach. A nieprzyjaciel patrzy na Ciebie i mówi, gdzie jest teraz Twój Bóg? Ja sam głosiłem w tym kościele, głosiłem aż po siódme poty. Rozciągnąłem się nad moją mamą i modliłem się nad nią mokry od łez. A ona i tak umarła w moich ramionach. A diabeł mówi, gdzie jest teraz Twój Bóg? Co robisz, kiedy zostajesz zwyciężony? Wszyscy modlili się za to dziecko. Ono i tak urodziło się martwe. Mam taki ukochany fragment. Sięgam po niego, kiedy całe piekło zwala mi się na głowę. Wyciągam go, gdy diabeł podetnie mi nogi. Używam go, kiedy mam okresy, że nie chce mi się rano wstać z łóżka. To z Księgi Powtórzonego Prawa 33, 25. Jak dni Twoje, moc Twoja trwała. jak dni Twoje, moc Twoja trwała. To znaczy, że im cięższe dni, tym większa jest Twoja siła. Im cięższa próba, tym większa moc. Słyszycie, co mówię? Nie mówcie tego w dobre dni. Zostawcie to na te złe. Kiedy wszystko się wali i boisz się na dłużej, wspomnij, że jakie Twoje dni, taka Twoja moc. Innymi słowy, Bóg mówi: oceniam dzień, zanim obdarzam Ci siłą. Jestem pewny, że dałem Ci wystarczająco dużo siły, byś to przeszedł, cokolwiek to będzie. Zacząłem sobie uświadamiać, że przeciwności są wskazaniem łaski, którą mam, by je przezwyciężyć. Rozumiecie to? Bóg nie pozwoliłby mi przechodzić przez to, gdyby wcześniej nie uzdolnił mnie do poradzenia sobie z tym. Zdałeś dość testów i Bóg wiedział, że teraz dasz sobie z tym radę. On objawi się w Twoim życiu w sposób, jakiego wcześniej nie znałeś. W okolicznościach, które uniesiesz, objawi się Jego chwała. Mimo że zwiększy się ciężar, który dźwigasz, On zwiększy Twoją siłę. Tak, możesz mieć więcej kłopotów, ale będziesz mieć też więcej chwały. Więcej namaszczenia, więcej błogosławieństwa, więcej mądrości, więcej mocy, więcej równowagi, więcej siły. Więcej zdolności, więcej waleczności, więcej wytrwałości, więcej siły. Więcej jednego znaczy więcej drugiego. Więcej jednego znaczy więcej drugiego. Więc kiedy widzisz, jak cały bieg pozwala Ci się na głowę, uświadom sobie, że aniołowie przybywają tam z każdej strony. Musisz zaufać Bogu, kiedy nie dostałeś pracy. Musisz zaufać Bogu, kiedy nie dostałeś domu. Musisz zaufać Bogu, kiedy Twoje dziecko nie wróciło do domu. Musisz zaufać Bogu, kiedy zamykasz czyjąś trumnę. Musisz zaufać Bogu, kiedy On mówi nie. Im cięższe dni, tym większa łaska. Im cięższy czas przeżywasz, tym większą masz siłę. Im bardziej wymagający problem, tym większe obdarowanie. Słyszycie, co mówię? Głoszę tu do Was, bo Bóg chciał, abyście wiedzieli, że Jego łaska jest wystarczająca. Możecie z Niego czerpać i wziąć wszystko, czego Wam potrzeba, aby przejść przez każdy dzień Waszego życia. On nie pozwoli nieprzyjacielowi wprowadzić do Waszego życia niczego, co byłoby silniejsze niż Jego moc w Waszym życiu. Dana po to, aby Was przeprowadzić przez ten moment życia. I On chce, abyście wiedzieli, że gdy idziecie przez wody, będzie z Wami. I będzie z Wami, gdy będziecie szli przez ogień. On usłyszy Was, kiedy płaczecie w nocy. Troszczy się o Was, posłał mnie, by Wam to powiedzieć. Przysięgam, muszę zaraz pędzić na samolot, ale nie mogę pójść na swój lot, zanim nie przekażę Wam tego słowa. Boża łaska jest wystarczająca. Większa niż każda próba, każda łza, każda burza, każdy problem. Bóg jest wierny. Wiecie, co zauważyłem w kwestii Bożych prób? On rzadko kiedy mówi, to jest próba i minie po 6 miesiącach. Niektórzy z nas trwają 5 miesięcy, 29 dni i się poddają. Nie wiedzieliśmy, że został tylko jeden dzień. Nigdy się nie poddawaj. W Biblii nie ma powodu, który pozwalałby nam się poddać. To Bóg decyduje, a nie my, ile będzie trwała próba. I właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że już nie damy rady, właśnie wtedy trzeba trwać. Nie poddawajcie się. Chciałbym powiedzieć to o wielu z Was indywidualnie. Jesteś w trakcie próby, radzisz sobie świetnie. Po prostu trwaj i tak dalej. Nie wycofuj się. Nie poddawaj się. Bóg jest wierny. Czasem jestem pytany, jakie przesłanie chciałbym zostawić potomności. Zawsze mówię, że mieści się ono w 3 słowach. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Głoszę tu do Was, bo Bóg chciał, abyście wiedzieli, że Jego łaska jest wystarczająca. Możecie z Niego czerpać i wziąć wszystko, czego Wam potrzeba, aby przejść przez każdy dzień naszego życia. Mocne poselstwo. Uważam, że bardzo mocne poselstwo. Bywają w naszym życiu trudne chwile. Dlatego warto zaufać Bogu. Ale też przekonałem się, że dobrze jest wykorzystywać czas spokoju, aby się zakorzeniać w Słowie. I kiedy jest wszystko dobrze, a my zapuszczamy swoje korzenie w Boże Słowo, kiedy przyjdzie czas próby i życie nas ściśnie, to co z nas się wyciśnie? Złość, gniew, niewiara. Brak zaufania, brak wiary. Czy właśnie wiara, czy właśnie zaufanie czy nasze ja, czy Chrystus wyciśnie się z nas, kiedy życie nas ściśnie. Mówiłem, że kiedy Sylwia była w szpitalu i był taki ten czas najgorszy, kiedy nie było nadziei już prawie, to właśnie te słowa do mnie przyszły. To było takie moje motto, które powtarzałem sobie. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. I powiem Wam, że jak ja wtedy krzyczałem w uwielbieniu dla Boga, ja zdzierałem gardło. Nigdy w życiu tak głośno nie wielbiłem Boga. I to nie było wołanie, uwielbienie z rozpaczy. Czułem Bożą obecność, ale to był efekt tego, że to Słowo wyrosło w moim życiu i dało mi siły, żeby to robić w tamtym czasie. Ja wiedziałem, Boże, ja Ci ufam. Umrzę, ufam Ci. Nie umrzę, ufam Ci. Ale ja Ci ufam i będę Cię wielbić. I to nie było to, że ja byłem taki bohater, tak? W tamtym momencie. Ja wiem, że to się wzięło z tego, że to Słowo było w moim sercu. I dlatego ono wycisnęło się w chwili próby z mojego serca. I dlatego też dzisiaj myślę, że jest czas. Wykorzystujmy ten czas. Jeśli w naszym życiu jest teraz w miarę spokojnie, żeby budować swoje życie w Słowie. Żeby zakorzeniać się w Jego Słowu. Że kiedy przyjdzie jakiś czas próby, to nas właśnie to się wyciśnie. Wiara i zaufanie. Zaufanie jest efektem poznania Boga. Po hebrajsku ufać to być spleciony jeden z drugim. Jeśli spletliśmy nasze życie z Bogiem, to nauczymy się tego, żeby Mu zawsze ufać, bo Bóg jest wierny. Dla nas to nie są trzy słowa wtedy, a jest to prawda z krwi i kości w naszym życiu. I to nam pomoże przejść wszystko. Postańmy, będziemy się modlić, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dla nas jest to Słowo. Może to Słowo w tej chwili jest bardzo dla nas, jest bardzo na czasie i to jest to, czego potrzebujemy. A może dzisiaj nie, ale jutro, za 5 lat, może się okazać, że będzie to Słowo jak znalazł. Ale dobrze, żeby to Słowo już dzisiaj zapadło w nas i było zachowane. Można było je wydobyć, kiedy przyjdzie na to czas. Bo jak to się mówi, z pustego i Salomo nie naleje. Podobnie Duch Święty wzbudza w nas to, co w nas sam najpierw zostało złożone. Panie, Duchu Boże, proszę Cię, żebyś Ty składał w nas Twoje Słowo. Ono nas dzisiaj zachęca do tego, żeby ekstremalnie Ci zaufać i ekstremalnie oddawać Ci chwałę. Choćby nie wiem, co się działo, choćby była ekstremalna sytuacja w naszym życiu. Ty jesteś wierny, Ty jesteś dobry, zawsze. Proszę, niech to Słowo, tak jak mówi Twój prorok, że kiedy Ty posyłasz swoje Słowo, ono nie wraca puste, dopóki nie wykona tej misji, tej pracy, z którą to Słowo wysyłasz. Niech to Słowo zapada głęboko w nas, niech pracuje w nas i niech wydaje owoc, którego Ty pragniesz. Chcemy Ci dzisiaj mówić. Chcemy to w sobie pogłębiać. Chcemy dawać temu wyraz, że ufamy Tobie. Że trzymamy się Twojego słowa, że ci, którzy ufają Panu, są jak góra z Syjon, która się nie porusza. Że ci, którzy ufają Tobie, są jak góra Syjon nie do ruszenia, nie do pokonania. Nic nie ruszy tych, którzy Tobie ufają. Bo ten, kto Tobie ufa, wiecznie trwa. Wiecznie trwa. Wiecznie. Dlatego, Panie, chcemy pokładać naszą ufność w Tobie. Chcemy Ci dzisiaj to wyrażać i o tym mówić. Jesteś godny wiary. Jesteś wierny. Jesteś godny absolutnego zaufania. I chcemy Ci ufać do końca, do samego końca. I czasami nawet uwierzyć nadziei wbrew nadziei. Jak Abraham. Kiedy wydaje się, że już nie masz żadnej nadziei, a my dalej chcemy Tobie wierzyć. Chcemy dalej Tobie wierzyć. Bo to jest dopiero to, co oddaje Tobie wielką chwałę. Kiedy jakby zostaje nam zabrana wszelka podstawa, a my tak Tobie ufamy. Tak Tobie ufamy. Bo nasza ufność opiera się na Tobie. Na wiernym Bogu. Ty bądź wywyższony dzisiaj w naszym sercu, w naszym życiu. I chcemy, kiedy przyjdzie próba jakakolwiek, przejść przez nas zwycięsko, dlatego że ufamy Tobie. Jesteśmy nie do ruszenia. Góra Syjon. Góra Syjon. Bądź wywyższony, Panie. Bądź wywyższony.